Wydarzenia polityczne kilku ostatnich dni potoczyły się w tak dziwną stronę, że wylądowałem na wyborczej grafice. Jak to się stało i co z tego wynika, wyjaśniam w dzisiejszych pogodnych shortach. Zapraszam. Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w pogodnych shortach. Shortach, które dotyczyć będą pewnych wyjaśnień, a tak naprawdę pewnego zamieszania, które niepotrzebnie zupełnie pojawiło się w internecie. Gdy media społecznościowe i te media tradycyjne obiegła informacja o tym, że Grzegorz Braun zdecydował się na start w wyborach prezydenckich, cały czas wiele osób zastanawiało się, jak będzie on budował zespół, jak będzie on budował tą ekipę, która zapewni poparcie jego startowi, zapewni poparcie jego kandydaturze. Wiele osób zwróciło uwagę na właśnie komentarze, na emocje, które rozgrzały do czerwoności polskiego Twittera, rozgrzały do czerwoności polskiego Facebooka i wiele miejsc w sieci, tam gdzie ludzie w mediach społecznościowych wymieniają między sobą informacje dotyczące bieżącej polityki, ale jednym z elementów, na który ja bym chciał zwrócić uwagę, bo mi zwrócono na niego uwagę, jest pewna grafika, którą pokazał na swoim twitterowym koncie Sebastian Pitań. Na grafice tej widzimy zdjęcie Grzegorza Brauna, hashtag Braun25, który ma być tym wyróżnikiem kampanii, wyróżnikiem materiałów wspierających kampanię wyborczą, a także hasło "Miałem zaszczyt urodzić się w Polsce". Hasło chwytliwe, bo pokazujące to, co jest bardzo nietypowe w kandydaturze Brauna, gdzie popatrzymy dookoła, każdy praktycznie, no, z małymi wyjątkami, kandydat, który do tych wyborów prezydenckich startuje, jest tak mocno zajęty tym, aby prezentować się nam jako osoba bardziej europejska od samej Europy, bardziej brukselska niż sama Bruksela i Brukselka. On wyróżnia się tym, że z dumą mówi o Polsce, z dumą mówi o swojej polskości i o tych celach, jakie jego kampanii mają przyświecać. Mówi o powrocie czy o walce o odzyskanie naszej samodzielności politycznej, o odzyskanie naszej niezawisłości od naszych sojuszników i ludzi, którzy siedzą w ambasadach, o tym, że Polska powinna być krajem niepodległym, że znowu powinna sama decydować o swoim losie, a nie zdawać się na to, co wprowadzą do naszego życia, do naszego systemu prawnego, do naszych ustaw ludzie, których można podsumować takim pięknym hasłem krążącym na prawicę, jako przedstawiciele tych trzech kluczowych sił, które działają na polskiej scenie politycznej. Te siły to oczywiście ludzie z ambasad, ludzie z różnego rodzaju służb zagranicznych najczęściej oraz wszelkiego rodzaju grup interesów, które mocno na polską scenę polityczną i polskich polityków oddziaływują. I co do tego samego hasła nie mam większego problemu. To są hasła spójne z kandydaturą Brauna, to są hasła spójne z tym wszystkim, co on nie tylko mówił, bo wielu polityków mówi różne rzeczy, a potem robi coś zupełnie przeciwnego. Tak, do pana mówię, panie Morawiecki i wielu, wielu pańskich kolegów. Grzegorz Braun pod tym hasłem "Miałem zaszczyt urodzić się w Polsce", pod tą dumą narodową, pod tą dumą z bycia Polakiem, on podpisywał się swoimi czynami, a nie tylko swoimi słowami. Tak naprawdę od samego hasła to, co jest ważniejsze, myślę tutaj przynajmniej dla mnie, dla tego mojego dzisiejszego materiału, jest to, co dzieje się pod nim, bo tam Sebastian Pitoń, autor tej grafiki, czy człowiek, który tę grafikę opublikował, umieścił całą plejadę ludzi, którzy będą pomagali Grzegorzowi Braunowi w tym, aby tą kampanię wyborczą jak najlepiej przeprowadzić i jak najlepszym wynikiem zakończyć. Jak spojrzycie sobie na zdjęcia ludzi, którzy są wymienieni na tej grafice, mamy tutaj wiele osób bardzo, bardzo dobrze znanych, zarówno w świadku polityki, jak i w świadku ludzi, którzy protestowali w czasie Dawida XIX przed zamordystycznym regulacją, przed zamordystycznymi lockdownami, a przede wszystkim przed zachowaniem polskich ministrów i Polskiej Rady Medycznej, jeśli chodzi o podejście w ogóle do pacjentów Polskiej Służby Zdrowia. Mamy ludzi, którzy są znani ze świata mediów, komentatorów politycznych i wiele ciekawych nazwisk. Mamy pośród nich osoby takie jak choćby Janusz Korwin-Mikke, mamy Piotra Szlachtowicza, mamy Samuelę Torkowską, mamy pana Kalbarczyka, mamy panią Kulińską, mamy pana Piskorskiego i między innymi jest tam również moja gęba. Zapytacie, co się stało, dlaczego tam wylądował Pogoda? No to już, śpieszę z odpowiedzią. Możecie być zdziwieni, bo jeśli znacie mnie już dłuższy czas, jeśli oglądacie moje filmy, jeśli czytacie moje wpisy na różnego rodzaju portalach internetowych, na różnego rodzaju socjalach, przede wszystkim na Twitterze i na LinkedIn, bo tam najczęściej i najszerzej się wypowiadam, wiecie doskonale, że ja nie pcham się do polityki. Nigdy przez całe swoje życie nie byłem członkiem żadnej partii politycznej, nigdy nie wchodziłem nawet do jakichś stowarzyszeń czy organizacji politycznych, jakichś grup politycznych, które działają w skali lokalnej czy w skali całego kraju albo jeszcze szerszej. Jedyną ekipą, której pomagam od dawna i z pełnym przekonaniem, to różnego rodzaju stowarzyszenia i grupy, które zajmują się blokowaniem wprowadzenia Zielonego Ładu, blokowaniem wprowadzenia stref czystego transportu, czy tych rzeczy, które mierzą bezpośrednio w naszą wolność, bezpośrednio w naszą własność, w to wszystko, na co nasi rodzice, nasi dziadkowie i my sami ciężko pracujemy przez ostatnie dziesięciolecia. Takie tematy jak właśnie strefy czystego transportu, jak opór przed tym wszystkim narzucanym nam w czasach dawidowych ograniczeń poruszania, ograniczeń swobody funkcjonowania, ograniczeń praw związanych z internetem, to były hasła, pod którymi ja zawsze występowałem. Wszelkiego rodzaju prowadzone w Warszawie demonstracje antylockdownowe były moim miejscem, gdzie się pojawiałem. Zawsze byłem człowiekiem, który chętnie pomagał organizacjom, które w takich wybranych przeze mnie tematach politycznych czy społecznych brały udział, ale nigdy od środka. No jakbym chciał tutaj być bardziej zadufany w sobie, to powiedziałbym jasno, no gdybym chciał być w jakiejś partii, gdybym chciał być aktywnym członkiem polityki, nieraz już były propozycje z najróżniejszych kierunków, nie tylko tych związanych z opozycją, no bo człowieka, który ma jakąś rozpoznawalność, potrafi gadać do kamery, potrafi przywiązać uwagę ludzi zarówno słowem pisanym, jak i tym, co robi w wersji wideo, taki człowiek zawsze w każdej partii, w każdej politycznej awanturze jest potrzebny. Dotąd uciekałem od tego, jak diabeł od wody święconej i tym razem nie jest inaczej. Spytacie więc, co robi Pogoda na zdjęciu drużyny Brauna, na zdjęciu tego społecznego komitetu poparcia czy społecznego komitetu wsparcia kandydatury Grzegorza Brauna, jak nazwał go roboczo Sebastian Pitoń? Odpowiedź jest prozaiczna i bardzo prosta. Pogoda jest w robocie. Ja zostałem zaproszony jeszcze w końcówce grudnia, gdy ważyły się losy tej decyzji Grzegorza Brauna nad tym, czy faktycznie wystartować niezależnie od tego kandydata Konfederacji w wyborach prezydenckich, czy też zostać na pozycji osoby podporządkowującej się decyzjom partyjnego zarządu, partyjnych kolegów. Zostałem wtedy zaproszony do paru spotkań, w czasie których jakby funkcjonowałem jako głos doradczy. Jak człowiek, który zajmuje się od blisko 30 lat komunikacją, sprzedażą, marketingiem, oczywiście marketingiem bardziej związanym z biznesem niż ze sferą polityczną, ale byłem też człowiekiem, od którego oczekiwano, czy po którym spodziewano się, że przyniesie dość cenne spojrzenie tego, co o polityce, co o starcie Brauna, o tej samodzielnej drodze po wynik wyborczy w wyborach prezydenckich myśli choćby mały i średni polski biznes. Ludzie, z którymi ja na co dzień pracuję. Tych spotkań było kilka z samym panem Braunem i jego wierchowką, jego grupy, dosłownie tylko jedno, ale bardzo długie, bardzo intensywne, kiedy właśnie rozmawialiśmy na temat tego, w jaki sposób można przygotować komunikat nie dla tych najtwardszych braunistów, najtwardszych zwolenników korony, dla ludzi, którym hasła Gietrzwałd, którym hasła flaga na kopcu Kościuszki czy parę innych sprawia, że natychmiast budzą się w nich emocje, natychmiast chcą się brać do działania. Rozmawialiśmy głównie o tym, jak dotrzeć do ludzi, którzy są trochę mniej gorący, którzy są zupełnie inaczej nastawieni do właśnie tego rodzaju polityki, tego typu przekazu, który pan Braun uprawia od lat w polskiej polityce. Rozmawialiśmy o tym, jak dotrzeć do ludzi, którzy są, jak ja to mówię, roboczo sierotami po PJJ-cie, do ludzi, którzy są kompletnie rozczarowani i wściekli na to, jak daleko PiS pod rządami Morawieckiego oddalił się od ideałów, z którymi szli po sukces wyborczy w roku 2015, w jaki sposób dojść do kompletnie rozczarowanych i zniesmaczonych wyborców PSL-u, którzy zostali po prostu olani przez zarząd partii, który zajął się bardzo głęboką współpracą z ludźmi, którym bliżej do skrajnej lewicy niż do ideałów ruchu ludowego. Rozmawialiśmy wreszcie o tych osobach, które de facto nawet samej Konfederacji nie traktowały jako ruch wystarczająco wyrazisty, a były zainteresowane tym, żeby na to spojrzeć. Ja jestem człowiekiem, który w komunikacji pracuje 30 lat. Ustawiałem nie raz, nie dwa różnego rodzaju materiały, hasła, całe ciągi pewnych zdarzeń, całe ciągi komunikacyjne, różnego rodzaju informacji, różnego rodzaju wywiadów czy treści, które są budowane przez najróżniejsze firmy, najróżniejszych ludzi, którzy muszą zdobyć uwagę widza, uwagę słuchacza, uwagę czytelnika. Taką rolę miałem też tutaj. Kiedy się więc pojawiła ta moja podobizna, kiedy się pojawiło moje zdjęcie na tej grafice zaprezentowanej przez Sebastiana Pitonia, byłem mocno zdziwiony, bo akurat tego, że moje zdjęcie pojawi się w towarzystwie osób tak mocno, jak to powiedzieć, nakręcających emocje na polskiej scenie politycznej, szczególnie po jej tej prawej stronie, nie ukrywam, że byłem mocno zdziwiony, bo to nie jest coś, co było ze mną ustawiane. Tyle tylko, że ten materiał to nie jest próba, nie wiem, odcięcia się od Brauna, odcięcia się od tego, że coś z nimi robię, czy że coś z nimi robiłem, bo absolutnie nie mam takiego zamiaru. Ja w ramach swoich umiejętności, w ramach swoich możliwości, doświadczenia i tego wszystkiego, co zbudowałem przez te blisko 30 lat, będę starał się tej inicjatywie pomóc. Oczywiście w ramach swoich możliwości, w ramach roli, jaką mi w tej całej ekipie prowadzącej kampanię ktoś udostępni, bo ja jestem tam tylko głosem doradczym. Nie jestem członkiem Korony, nie jestem członkiem Konfederacji, nie jestem człowiekiem w żadnych układach partyjnych. Ja po prostu przynoszę odrobinę tego zimnego, statystycznego spojrzenia na wyborców różnych partii. Przynoszę trochę informacji na temat tego, jak myśli, jak czuje polski przedsiębiorca. To towarzystwo, w którym ja się na co dzień biznesowo obracam. Nie odcinam się od kandydatury Brauna, bo tu oczywiście nie o to chodzi. Jest to człowiek, który moim zdaniem zasługuje na mój głos, bo tak naprawdę, gdy było trzeba, on zawsze zachowywał się jak trzeba. Oczywiście z samą polityką Brauna, jego poglądami czy jego działaniami w bardzo wielu miejscach się różnimy. Ja mam zupełnie inne podejście do tego, co dzieje się z Kościołem zarówno na poziomie Polski, jak i Watykanu. On, bardzo głęboko wierzący katolik, jest tutaj dużo głębiej, dużo dalej ode mnie. Ja mam bardzo inne podejście, zupełnie inne podejście do wielu jego akcji, no bo nie ukrywam, że od psucia mikrofonu czy rozwalania jakiejś aparatury nagłośnieniowej podczas wystąpienia kogoś, kto po prostu wprost kłamie i fałszuje historię, wolałbym pozew, wolałbym jakąś jakby działalność na poziomie członka parlamentu i dyskusję merytoryczną, która takiego kłamcę historycznego wdeptuje w ziemię. A wiem, że co jak co, ale Grzegorz Braun, nawet sam, już nie mówiąc o wsparciu jego kolegów z klubu czy jego kolegów z partii, byłby w stanie kłamstwa historyczne na bardzo wiele tematów wykorzystać i wycisnąć do spodu. Mimo tego jednak, wszędzie tam, gdzie trzeba było zachować się z godnością, gdzie trzeba było zachować się właśnie jak Polak, jak patriota, jak człowiek, który żyje według tych wartości chrześcijańskich, wartości, które również mnie są bardzo bliskie, on wszędzie tam zachowywał się jak powinien. I jest tu wiele osób, które wyciąga mu jego przeszłość reżyserską, zarzuca mu się to, że kiedy chodził bez maseczki, wyzywająco w Sejmie, że to było wyreżyserowane jakby przedstawienie, które miało tylko jego osobę wypromować, że tutaj dużo więcej zrobiły działania innych ludzi z Konfederacji, żeby powiedzmy blokować pewne pomysły zamordystyczne, żeby blokować pewne ustawy i tak dalej. Ja na to patrzę trochę inaczej. Sam byłem jednym z tych Polaków, którzy w COVID-zie chodzili bez maski, którym chciało się kłócić z ochroniarzami w sklepie, żeby można było do tego sklepu wejść, żeby można było w tym sklepie dokończyć zakupy. Moje córki czasami szlak trafiał, jak upierałem się do tego, że wyjdziemy przez kasę samoobsługową, żeby nie narażać żadnego pracownika na tą najgroźniejszą chorobę świata, a wściekłe panie, które nie mogły wywrzeć na mnie swojego wpływu, wyłączały na przykład całe 12 kas samoobsługowych w sporym sklepie na warszawskiej Saskiej Kępie. To są rzeczy, to co robił wtedy Braun, to że wchodził do Sejmu bez maseczki, to że nie dawał się stłamsić, nie dawał się zgnoić, nie przymierzając jak wielu jego współtowarzyszy z Konfederacji, to było coś, co ja bardzo doceniam. Bo podobnie jak dla mnie, tak samo dla setek tysięcy innych Polaków był przykładem tego, że da się. Po pierwsze, że nie boi się o własne życie, bo odrobił zadanie domowe i był w stanie ocenić, jak bardzo ta najgroźniejsza choroba świata faktycznie jest dla niego groźna i działał według tego, co podpowiedziała mu jego głowa, co podpowiedziało mu jego rozumowanie. My robiliśmy to samo. Co więcej, ja sam w kilku ostrych starciach, słownych, ostrych przepychankach ze Strażą Miejską czy z policjantami, jak przypieprzali się o brak maski na spacerze z psem czy podczas poruszania się po prostu po mieście, byłem w stanie spokojnie wskazać właśnie jego jako przykład osoby, która nie nosi tej maski w przestrzeni publicznej, nie umiera od tego, nie stanowi dodatkowego zagrożenia dla nikogo dookoła i wykorzystywałem jego przykład jako to coś, co jest bardzo, bardzo ważne. Dzisiaj z perspektywy stycznia 2025 to może się wydawać błahostką, można machnąć ręką, można powiedzieć, że to nie miało żadnego znaczenia, ale wtedy, w roku 2020-2021, kiedy zamykano nam lasy, kiedy policja osaczała ojca, który wyszedł z dziećmi w środku lata na plac zabaw, bo dzieci kisiły się w małym mieszkaniu, kiedy ludzie dostawali absolutnych napadów agresji, absolutnych napadów depresji, kiedy popadali w alkoholizm, kiedy rozpadały się rodziny, bo ludzie przez kilkanaście dni nie wychodzili z dwupokojowego, 50-metrowego mieszkania, wtedy przykład Brauna, przykład pani Sochy, przykład Pawła Nogala, przykład pani Tarnawy i wielu, 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 wielu bardzo odważnych, bardzo bitnych, bardzo niepokornych ludzi. To były te przykłady, dzięki którym chciało się żyć, dzięki którym chciało się walczyć. Oczywiście to są rzeczy, które dzisiaj można potraktować jako błahostkę. Myślę, że jak ktoś by chciał być zgryźliwy, przypomniałby chłopakom z zarządzającym innymi partiami w Konfederacji to, że oni zawsze potrafili maskę założyć czy wpiąć sobie w klapę żółto-niebieską wstążkę naszych sąsiadów ze wschodu. Braun był nieprzejednany, Braun był człowiekiem, którego ja za to bardzo szanuję. Będę go popierał, jeśli chodzi o tą kampanię. Nie uważam, żeby ta kampania prowadzona przez niego równolegle z kampanią Mentzena była jakimś wielkim zagrożeniem dla końcowego wyniku. Jak popatrzę sobie na dane sondażowe, które dostałem teraz od Marcina Paladę, widzimy, że wynik tych dwóch zawodników z partii PiS i PO jest na poziomie 33-34%, a pan Mentzen, który jest reprezentantem Konfederacji w tym wyścigu, mimo tego, że przecież odwiedził już ponad 70 miast, że naprawdę zasuwa strasznie ciężko, zasuwa strasznie mocno w kampanii, jest na poziomie 13-15%. Ten wynik oczywiście wydaje się bardzo dobry, bo przeskoczył Hołownię, przeskoczył kandydatów lewicy i tak dalej, tyle tylko, że ja taki wynik pamiętam z roku 2023. Kiedy Konfederacja była jeszcze w bezpiecznej odległości czasowej od daty wyborów, różne sondażownie pompowały jej wynik na właśnie 11%, 13%, 14%, nawet chyba 16% pojawiło się wtedy jako ten oczekiwany wynik Konfederacji. Liderzy tego ugrupowania dopasowali do tego swój przekaz, jeszcze mocniej nacisnęli pedał gazu, krzycząc, że oni będą wywracać stolik, a jak przyszło do wyborów, okazało się, że albo było to fałszerstwo, aby sprawić, że ludzie, którzy zwykle głosowaliby na Konfederację, wzruszyli ramionami i stwierdzili, a skoro im tak dobrze idzie, to nie muszę głosować, nie muszę iść na wybory, albo po prostu były to wyniki z gruntu zaburzone, były to wyniki, które były tylko po to, aby uśpić właśnie ludzi, którzy nie mają tego ciśnienia, aby przyjść na Konfederację zagłosować. Tyle tylko, że wtedy ten wynik miał inną wartość. Mówiliśmy wtedy o wyniku dwucyfrowym, pozwalający partii wejść do parlamentu, wprowadzić większą ilość posłów, prowadzić z siebie i swoich ludzi na pozycję tego języczka uwagi, który byłby w stanie ustabilizować jakąś koalicję, wprowadzić swoich ludzi do rządu, czy zrobić coś dużego. Te wybory, wybory prezydenckie, są pod tym względem zupełnie inne. W polskiej popieprzonej, paskudnie spapranej ordynacji wyborczej, ale nie tylko w polskiej, również w wielu innych, tu kluczem jest tylko druga tura. Czy Mentzen ma szansę wejścia do drugiej tury wyborów? Powiem więcej. Czy Bartoszewicz, czy Braun, czy inni kandydaci, którzy nie są systemowi, którzy nie są z tej trójki świętej, którzy nie są z partii post-magdalenkowych, mają szansę wejścia do drugiej tury? Jako człowiek, który politykę analizuje od wielu lat, który zajmuje się tym, no nie zawodowo, ale w dużym stopniu i w dużym obciążeniu czasowym, ja uważam, że nie. Nie ma opcji na to, aby ktoś, kto dzisiaj ma nawet 20 czy 20 parę procent, 2-3, był w stanie przeskoczyć wynik tych dwóch partii, które na wyłączność trzymają wszystkie duże media, bo nie czarujmy się, wyborca, który decyduje o wyniku, wyborca, który decyduje o tym, kto będzie tym pierwszym i drugim numerem na liście startujących, to nie jest wyborca, który o polityce gada na Twitterze, który o polityce gada na Facebooku. To jest człowiek, który w tym samym czasie, kiedy my się tutaj ekscytujemy polityką, kiedy my się ekscytujemy tymi wszystkimi działaniami, on w tym samym czasie jest w Lidlu i szuka czegoś na weekend na przecenie, on w tym czasie jest w Biedronce, czy po prostu wraca z pracy do domu, nie chce mu się myśleć o niczym, bo jest zmęczony jak koń po westernie i nie ma już sił na to, żeby dumać o polityce. Bądźmy realistami. Start Brauna w tych wyborach raz, że jest pewnego rodzaju wynikiem tych napięć, tych działań, które są wewnątrz Konfederacji, ale o nich nie mi rozmawiać, nie mi mówić, od tego, o tym lepiej niech mówią ludzie z wnętrza tej partii, ale ten start według mnie poszerza tą bazę ludzi, którzy mogą na ofertę Brauna się skusić. Jeżeli nie ma szansy na zwycięstwo, a moim zdaniem nie ma szansy na wskoczenie do drugiej tury, bo tam faktycznie czy Mentzen, czy Braun mogliby sporo namieszać, tylko że nikt im na to nie pozwoli, bez szansy na wskoczenie do drugiej tury, start Brauna, start takich ludzi, choćby właśnie jak Bartoszewicz, jak inni ci, którzy mówią tym przekazem innym niż Magdalenkowy, to jest pokazanie, że jest alternatywa dla ludzi. Alternatywa bez szans na zwycięstwo, ale alternatywa, która pozwala policzyć głosy. Jeżeli tym razem będziecie mieli w głowie pomysł, żeby zostać 18 maja w domu, bo po co iść na wybory, bo przecież nie będę głosował na, no właśnie, Mentzena, który jest za mało radykalny, który jest ciepłą wodą w kranie, czy o którym mówi się różne rzeczy, jeśli chodzi o jego dogadywanki z PiS-em, albo w drugą stronę, jeśli pomyślicie, że nie pójdę głosować na Konfederację, bo tam jest ten właśnie zradykalizowany, ten zero-jedynkowy, niefajny Braun, to tym razem nie macie już wyjścia, nie macie już tego, przy tej dupokrytki, nie macie tego pomysłu, który pozwalałby pan zostać w domu. Bo możecie zagłosować na jednego, drugiego, trzeciego czy czwartego kandydata, który nie jest związany z PiS-em, który nie jest związany z PO, który nie jest związany z Hołownią czy najtwardszą lewicą. I to jest moim zdaniem duża wartość tego ruchu, duża wartość tego wyjścia Brauna do wyścigu, wyścigu, którego moim zdaniem nie da się wygrać. To jest czas i to jest miejsce i to jest okazja do tego, aby policzyć szable, aby ludzie, którzy nie zagłosują na Mentzena, mogli zagłosować na Brauna. Aby ci, którzy nie zagłosują na Brauna, mogli zagłosować na Mentzena. Abyśmy mogli pokazać ludziom, którzy w tej polityce polskiej zaśmierdzieli się i zasiedzieli od ponad 20 lat, że mamy już po kokardy ich rządów, że nie chcemy już żadnego Tuska, żadnego Trzaskowskiego, żadnego Morawieckiego czy żadnej innej szui, która przez ostatnie 20 lat na zmianę w różnych zestawach niszczy Polskę, metodycznie niszczy Polskę dzień po dniu i tydzień po tygodniu. To jest okazja, żeby wyjść z domu. To jest okazja, żeby zagłosować, żeby podpisać się. Czy proces demokratyczny w takiej wersji jak dzisiaj z systemem Donta, z bardzo specyficznie układanymi okręgami wyborczymi, z bardzo specyficznymi zasadami samego głosowania, jest procesem uczciwym, jest samym spojrzeniem na to, jest racjonalne? Można się kłócić wokół tego. Ale jeżeli nie jest to dla was problem, to podejmijcie prostą decyzję. Czy jesteście przeciwko w ogóle, przeciwko wyborom? Wtedy poczytajcie i zastanówcie się, jakie są konsekwencje zostania w domu. Czy może jest to właśnie okazja do tego, żeby tego 18 maja wstać rano, zjeść śniadanie, wyprowadzić psa, a potem przyjść do lokalu i oddać głos. Bo tym razem, moim zdaniem, jest na kogo. Ta plejada ludzi, którzy będą po tej umownej prawej stronie, nie będzie kończyła się na PiS-ie, ale nie będzie też wymagała głosowania na te najtwardsze, najbardziej ekstremalne, jak to mówią niektórzy, jednostki. Macie Mentzena, macie Brauna. Pewnie do momentu zamknięcia list kandydatów pojawi się jeszcze na nie kilka nazwisk, które pozwolą wam oddać ten głos ze spokojem. Ja ze swojej strony, jeśli będzie zaproszenie, jeśli będzie prośba ze strony Komitetu Brauna, chętnie pomogę. Dla waszej informacji pomogę też ludziom z drugiej strony, z Nowej Nadziei, jeśli chodzi o jakieś tam właśnie moje umiejętności organizacyjne, inne rzeczy, bo będę robił dla nich lokalne szkolenie, bo ja nie jestem członkiem żadnej partii, ani Korony, ani Konfederacji, nie jestem człowiekiem, który jest członkiem, czy był członkiem PJJ-u, a spotykałem się wielokrotnie z ludźmi, którzy są właśnie tymi sierotami po PJJ-cie, wiedząc, że są to ludzie bardzo wartościowi, ludzie, z którymi warto poświęcić, którym warto poświęcić czas, z którymi warto taki czas spędzić. Uważam, że Polska, polskość, nasz interes narodowy, interes naszego kraju, naszego narodu, to są rzeczy, które są dużo ważniejsze niż podziały partyjne. Bo tu podział dla mnie jest tylko jeden. My i oni. Ludzie, którzy próbują utrzymać dziedzictwo Kiszczaka, którzy próbują utrzymać ten kraj cały czas pod deklem, żeby nie mógł się wyzwolić na samodzielność, żeby nie mógł wskoczyć gospodarczo, ekonomicznie, finansowo, czy wreszcie militarnie i politycznie na swoje miejsce, na miejsce jako jedna z pereł Europy, czy na tych ludzi, którzy dzisiaj są poniżej, dzisiaj są w opozycji. Ludzi, którzy chcą coś zrobić dla nas, chcą coś zrobić dla tego kraju. Czy im to wyjdzie, czy nie, nie wiem. Wiem na pewno, że ja swój głos, swoją rękę, a może i mój czas, moje umiejętności i moją wiedzę do tego przyłożę. Bo to nie jest strata. To jest pewnego rodzaju inwestycja w przyszłość moją, moich córek i ludzi, których znam, kocham i szanuję. Warto pomyśleć o Polsce. Póki co bardzo serdecznie Wam dziękuję za czas, za to wyjaśnienie. Mam nadzieję, że też otworzyłem Wam trochę oczy na to, jak ten start Brauna ja postrzegam. Jeśli postrzegacie go inaczej, zapraszam do komentarzy. Bardzo chętnie poczytam, jak Wy na to patrzycie. Myślę tylko, że już tak zamykając to dzisiejsze spotkanie, że klucz jest jeden. I to jest prośba i zawołanie do tych wszystkich ludzi, którzy faktycznie chcą w Polsce coś zrobić. Do wyborców, nie tylko Brauna i Mentzena, ale również do wyborców właśnie Bartuszewicza czy innych ludzi, którzy nie są na wprost, na chama związani z Magdalenką. Pamiętajcie, że wróg nie jest pośród was. Sztuka nie polega na tym, żeby brauniarze strzelali do mencenistów. Nie polega na tym, żebyśmy niszczyli jednego, drugiego czy piątego człowieka, który kupił komunikat, który kupił pewną narrację od człowieka, który nam osobiście się nie podoba. Moim zdaniem przeciwnikiem w tej grze, bezdyskusyjnie dla nas wszystkich, są ci tam na górze. Trzaskowski, ludzie wstawieni przez PiS, ludzie wstawieni przez PO, ludzie wstawieni przez te partie lewicowe, czy choćby samego Hołownię, który przecież, jak widać, jest tworem politycznym stworzonym z niczego, stworzonym przez Atlantic Council, pana Kobosko i ludzi, którzy są związani, nie czarujmy się, z niepolskimi interesami w tym kraju. Dużo się na świecie będzie działo. Już w poniedziałek mamy akcję związaną z intronizacją Trumpa. Zobaczymy, kto będzie ambasadorem w Polsce. Jeśli będzie, to powtórka z rozrywki i pojawi nam się znowu pani Mosbacher, to będę się bardzo, bardzo, bardzo martwił o los Polski. Piłka jest w grze, jeśli chodzi o losy Europy, o to, czy Europą, a razem z nią również Polską, Czechami, Słowacją, Węgrami zarządzać będą Niemcy, czy, tak jak to knuje w rozmowach nawet ze mną Sebastian Pitoń, to prawo rozgrywania Europy, może tylko środkowej, a może nawet całej, od Amerykanów dostaną Węgrzy. Może to Orban będzie namiestnikiem Trumpa na Europę, może to on będzie przeznaczony do tego, aby szachować pomysły Niemiec, a może będzie niestety odwrotnie i to Niemcy dostaną z powrotem Europę w swoje ręce, tak aby poukładać ją i zarządzać nią tak skutecznie, jak robili to przez ostatnie 30 lat. Dla nas to jest czas, który możemy wykorzystać na coś sensownego. Czy uda się odzyskać samodzielność polskiej polityki? Czy uda nam się wprowadzić Polaków do polskiego parlamentu, do polskiego rządu? Nie wiem. Ja swoją teorię, swój plan działania przedstawiłem Wam już lata temu, że chciałbym skupić się przede wszystkim na najbliższych wyborach samorządowych. Po pierwsze po to, aby nie pozwolić na przejęcie stanowisk w zarządach miast, w zarządach gmin przez naszych sąsiadów ze wschodu, bo oni wprowadzą tutaj oligarchię, oni wprowadzą swoich i po prostu zabiorą pieniądze, które my wpłacamy do budżetu na swoje potrzeby. A po drugie, ja uważam, że my musimy tak jak Witos, tak jak Paderewski, tak jak Dmowski i inni fantastyczni Polacy w końcówce lat rozbiorowych, my musimy stworzyć bazę kilkunastu tysięcy ludzi, którzy do polityki wejdą nie z łapanki i nie z przypadku. Którzy w tej polityce na poziomie samorządów, na poziomie lokalnym nauczą się pracy właśnie w ramach realiów systemu Donta, w ramach realiów systemu wyborczego, w ramach realiów partii politycznych i tak dalej. Którzy nauczą się zbierać pieniądze na projekty nieuzależnione od centralnych budżetów, którzy nauczą się pracować jakby obok służb, reagować czy bronić się przed atakami z ich stron, przed podchodami z ich stron. Bo jeśli nie wytworzymy tu w Polsce, spośród Polaków, klasy politycznej, tych zwykłych, drobnych ludzi, takich jak ja, jak wy, to nie będzie z kogo zbudować dużej partii, nie będzie z kogo wybierać polityków, którzy w tym przyszłym parlamencie, w tym przyszłych wyborach prezydenckich będą w stanie reprezentować Polskę i Polaków. Jeśli my tego nie zrobimy, to zostaną tu tylko i wyłącznie ci, których wskażą ambasady, których wskażą loże, służby i ludzie nieżyczący nam zbyt dobrze, a także młodzieżówka partyjna, ludzie, którzy są cynicznymi oportunistami, cwaniacy, kombinatorzy i szmaciarze. Kupa pracy przed nami, kupa pracy nie tylko teraz w tej kampanii, ale również w następnych działaniach. Ja na pewno nie będę się za głęboko angażował w działania polityczne, ale wracam do roboty, jeśli chodzi o pogodne shorty. Bardzo Wam dziękuję, zapraszam na następne odcinki. Radek Pogoda, pogodne shorty. Cześć.